Lublin, jedno z najbardziej uczęszczanych rond w mieście. Położone w dzielnicy LSM u zbiegu ulic Filaretów i Tomasza Zana. W 2007 roku na podstawie uchwały Rady Miasta otrzymało nazwę na cześć porucznika Mariana Tadeusza Mokrskiego. To właśnie tu postanowiłem rozpocząć opowieść o jego losach. Zapytać przechodniów, kim był, czy coś o nim wiedzą?
Nie wiem.
Pierwsze słyszę. Muszę zobaczyć w internecie i będę wiedzieć wszystko.
Nic mi o nim nie wiadomo.
Ja jestem świadkiem Jehowy. Z wojskiem, z polityką nigdy nie chciałem mieć nic z tego.
Porucznik pewnie z wyklętych, któryś tam po kolei.
Zapewne jakiś ktoś zasłużony. Bo nie pośredni to człowiek był, skoro jest jego imieniem ulica nazwana.
I rondo właściwie.
Rondo. To proszę mnie powiedzieć, kto to był.
Marek Korzonek jest historykiem, nauczycielem w liceum numer 14 w Lublinie.
Ponad 40 lat temu już dzisiaj, gdy byłem rówieśnikiem dzisiejszych gimnazjalistów, u mnie w domu zawitał przybysz z Wysp Bahama, Jan Krawczyński. Pochodził z Chełma, akurat się tak złożyło, że jego bratanice mieszkały u mnie na stacji, znaczy nie u mnie, tylko u moich rodziców. Okazało się, że był marynarzem, który pływał właśnie na RP Orzeł i który jeden z nielicznych przeżył. Znałem film już wcześniej, bo w okresie PRL-u był nakręcony film o RP Orzeł, że była to, powiedzmy, załoga bardzo zdyscyplinowana, honorowa i patriotyczna. No i przy kolacji dowiedziałem się, że był taki młody porucznik, no wtedy nazwiska nie kojarzyłem, no ale dowiedziałem się, że był z Lublina. Tyle z tamtego okresu wiadomości na temat tego młodego porucznika Mokrskiego się dowiedziałem. No i minęło wiele lat, kiedy ja zostałem nauczycielem, no i podczas wycieczki po cmentarzu na ulicy Lipowej, nauczyciel, który nas oprowadzał, zwrócił uwagę właśnie na postać tego młodego lublinianina. No i ja wtedy skojarzyłem szybko, no i od tego momentu zbierałem, jakby to powiedzieć, informacje. No trudno było coś znaleźć, bo były na ten temat nieliczne książki. No i przy każdej sposobności młodzieży mówiłem, że właśnie taki to wspaniały człowiek, prymus w nauce, w szkoleniu, pierwszy absolwent szkoły kadetów w Toruniu. Potem w nagrodę opłynął na okręcie francuskim Joanna d'Arc dookoła świata jako stypendium po tej szkole kadetów. I w roku 2002, akurat mój syn był w drugiej klasie, w 11 gimnazjum, padła decyzja o nadaniu imienia. Wśród kilku kandydatów na patrona szkoły, ten kandydat, którego ja zaproponowałem, czyli porucznika marynarki Mariana Mokrskiego, został wybrany przez społeczność szkolną na patrona.
Dzień dobry, pani dyrektor.
Mariola Krawczyk w 2002 roku, kiedy gimnazjum numer 11 w Lublinie otrzymywało imię porucznika marynarki Tadeusza Mokrskiego, przygotowywała uroczystość.
On jest niezwykłą postacią dla młodych ludzi w takim wieku wcześniej gimnazjalnym, no bo był bardzo przystojny. Bardzo podobał się dziewczynom, świetnie tańczył, ale do tego był ogromnym patriotą. Może dlatego, kiedy był taki plebiscyt na Człowieka Roku, plebiscyt internetowy.
A kiedy to było?
2015? Ogólnolubelska ranga. Każdy mógł zgłosić kandydata, gimnazjum zgłosiło swojego patrona oczywiście. To młodzi ludzie spowodowali, że to Mokrski został Człowiekiem Roku. Do niedawna ta postać nie była w ogóle znana. Nie wiedzieliśmy wiele o niej. To taka mała publikacja, nazywa się Orzeł z Lublina. I tę publikację wydały panie nauczycielki gimnazjum nr 11. Rzesza osób pracowała nad stworzeniem planu Lublina z lubelskimi śladami Mokrskiego. Już wszystko jest opisane, jakie to są miejsca. Zamońska 21, tu przychodzi na świat Marian Tadeusz Mokrski. Tu umiera w 1933 roku jego ojciec Stanisław. Numer 2 na mapie to drugie liceum ogólnokształcące imienia hetmana Jana Zamońskiego. Dawniej prywatne męskie gimnazjum. i przy niej ulica Ogrodowa. Tę szkołę Marian Tadeusz Mokski ukończył w roku 1933 z wynikiem bardzo dobrym.
Pamięć i podtrzymanie jego osoby gdzieś tam we mnie jest. Jak byłem w liceum imienia Zamoyskiego, organizowaliśmy taką akcję Ogrody Sztuk. Jedna z edycji tego happeningu była poświęcona właśnie Marianowi Mokrskiemu.
Czwartej edycji Ogrody Sztuk Festiwalu Ulice. W tym roku mamy jeszcze podtytuł tego festiwalu.
Wtedy też zaczął funkcjonować w tej szkole. Wcześniej był może troszeczkę zapomniany.
Paweł Jarmuł jest absolwentem liceum imienia Hetmana Zamoyskiego w Lublinie.
Odnaleźliśmy jego świadectwa, bardzo dobre zresztą. Odkopaliśmy też kilka historyjek ze szkoły, jego duszę w sumie. Jedną z tych historii na pewno jest to, moja ulubiona chyba zresztą, że miał drugą lokatę w szkole. Dlaczego nie pierwszą? Ponieważ był wielkim patriotą już za młodu i jeden z jego kolegów obraził Piłsudskiego. No a tam Marian Tadeusz Mokrski po prostu dał mu w twarz. Przez to zachowanie nie pozwoliło na to, żeby był pierwszy w szkole. To świadczy już naprawdę o świadomości przede wszystkim, bycia Polakiem. Gdy był ten happening właśnie Ogrody Sztuk, zbierałem różne informacje na jego temat. Poszedłem do gimnazjum jego imienia, czyli do mojego starego gimnazjum. Rozmawiałem z dyrekcją, z polonistkami, z paniami z biblioteki, które przekazywały mi informacje, gdzieś różne nagrania, filmy.
A oglądałeś film Rapsodia Bałtyku?
Mokrski tam występuje, ale przez kilka sekund dosłownie.
Co takiego? Co za głupie kawały? Baczność!
To prawdopodobnie jedyne nagranie, gdzie możemy usłyszeć głos Mariana Mokrskiego. Słowa "co za głupie kawały" wypowiedziane w filmie z 1935 roku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, późniejszego reżysera filmu Orzeł. Marian Tadeusz Mokrski, kiedy zagrał ten epizod w Towarzystwie Gwiazd Przedwojennego Kina, był studentem podchorążówki.
Nazywany był w domu i u kolegów dzidkiem. Moja mama i jego ojciec byli rodzeństwem.
Kilka lat temu o Marianie Tadeuszu Mokrskim rozmawiałem z nieżyjącą już dzisiaj, należącą do zakonu Urszulanek, siostrą Barbarą Zofią Augustyńską.
Był uczniem bardzo zdolnym, zdyscyplinowanym, no i w ogóle miał taką bardzo dobrą opinię. I dlatego potem bez trudu dostał się do marynarki wojennej na studia. Myśmy się spotykali często w czasie świąt. U nas, bo rodzice jego i moi rodzice mieszkali w Lublinie. Od chłopca małego interesował się morzem. Był kochany bardzo przez rodziców, ponieważ był jedynakiem jako chłopiec, bo miał tylko cztery siostry i on był jeden. No i zdolny, więc to też takie oczko w głowie. Nasza szkoła urszulańska przed wojną zorganizowała koło Ligi Morskiej Kolonialnej. I to koło zorganizował wycieczkę do Gdyni, a dzidek wtedy, bo to jeszcze był w podchorążówce, miał praktykę na łodzi podwodnej. I on się postarał o tych wrac okrętowych, że cała ta wycieczka mogła zwiedzić łódź podwodną, co było wielką radością i w ogóle nie spodziewały się nawet tego. Bo to żadnej innej w szkole nie udało się nic takiego, no bo nie mieli takiego protektora, chociaż to był jeszcze, za przeproszeniem, smarkacz taki wojskowy, ale ponieważ miał na to pozwolenie, ufali mu. Ja tam nie byłam, więc nie oglądałam tej łodzi, ale w każdym razie było dużo potem opowiadania, zainteresowania właśnie morzem.
2 lipca 1933 roku został przyjęty na Wydział Morski Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Niestety jego ojciec zmarł w 1933 roku na zapalenie płuc. Wówczas rodzina musiała zmierzyć się z losem. Matka i dwie starsze siostry, które studiowały, podjęły pracę. Na szczęście Marian jako prymus otrzymał pełne stypendium. Wtedy też, jak wspominał wcześniej Marek Korzonek, Mokrski popłynął w rejs dookoła świata.
Rysował. można powiedzieć, że plastycznie był bardzo uzdolniony. Także te umiejętności manualne pewnie mu pomogły w tej pracy zawodowej. Siostrzenica Mokrskiego wspomina. Ogromnie kochał swoją matkę i często do niej pisał. Z każdego rejsu przywoził swoim skarbom, tak nazywał matkę i cztery siostry, prezenty i pamiątki. To z listów jego rzeczywiście wynika, z ilości też listów, jakie zostały zgromadzone i można z nich to wyczytać.
Mieliśmy tutaj parę lat temu do dyspozycji jeden z czterech albumów. Albumy ze zdjęciami i nie tylko. I tam ciekawostka taka to jest to, że Mokrski się okazuje, że był utalentowany też artystą, bowiem tak zwane winietki w tych albumach były. No trzy zatonęły już na ORP Orzeł, a jeden ten, z którego my żeśmy tu mieli sposobność oglądać, to był, już nie pamiętam na jakim okręcie, na burzy chyba. Jak opływali dookoła świata, to on zdjęcia robił i prawda przyozdabiał chociażby takimi winietkami, które sam własnoręcznie wycinał z papieru i tak dalej. Zdjęcia, które pokazują jego oddawane skoki do wody z trampoliny, są powiedzmy no niesamowite, że to jest człowiek super wysportowany. Dowiedziałem się również też, że jako młody porucznik prowadził drużynę harcerską w Gdańsku. I tu właśnie też był harcerzem w Liceum Zamońskiego. Też posiadaliśmy tutaj zdjęcie, gdzie przyjeżdżał na przepustkę do Lublina z najbliższym przyjacielem. Jest to zdjęcie Jerzym Hendingerem, który mieszkał, bo już nie żyje, w Kanadzie. Jerzy Hendinger uczęszczał do Liceum Staszica w Lublinie przed wojną i razem z Mokrskim wylądowali w szkole w Toruniu, na tej szkole kadetów. Od samego pana Jerzego dowiedziałem się, że był tak ambitnym człowiekiem, robił wszystko, żeby kiedyś w życiu zostać admirałem. No i mówi, jakby nie ta śmierć w młodym wieku, no to pewnie by został tym admirałem.
Szkołę w Toruniu ukończył w październiku 1936 roku z drugą lokatą. W czasie lat szkolnych przyjeżdżał na wakacje w rodzinne strony. Tak kilka lat temu wspominała to nieżyjąca już Maria Jaroszyńska, jego siostra cioteczna.
Tatuś był kierownikiem szkoły na Sotowie, w majątku Chrewich Zamojskich. To on przyjeżdżał prawie że co roku. Wśród mieszkańców na Sotowa to była wielka atrakcja, prawda, bo odwiedzali nas, chcąc zobaczyć tego marynarza. A bardzo był w tym mundurze przystojny. Tylko nasza rodzina to jest niskiego wzrostu, więc on nie był wysoki jak moi bracia. I pamiętam, taka aleja była wysadzana starymi lipami. Jak on przyjeżdżał i myśmy spacerem szli, to pełno dzieciaków w fornali za nami w pewnej odległości szli, prawda, i tak przyglądali się temu oryginalnemu mężczyźnie, bo to wszyscy to wiejscy ludzie byli, prawda, a on elegancko w mundurze oficera marynarki wojennej. I bardzo lubił śpiewać. Takie nasze ludowe piosenki, marynarskie też. Morze nasze, morze, ciebie trzeba strzec, albo na dnie twoim lec. Stara pamięć. Niedaleko nas to były stawy i wciąż chodził na te stawy z braćmi moimi kąpać się. Może dlatego później został marynarzem.
W 1936 roku prezydent Ignacy Mościcki mianował absolwenta szkoły w Toruniu podporucznikiem marynarki. Młody oficer służył na ORP Burza, Wicher i Wilk. Marzył jednak o przydziale na najnowocześniejszy polski okręt podwodny, Dar Narodu ORP Orzeł. Pisał do narzeczonej: westchnij czasami, aby mnie przydzielili do orła. Jak przyjdzie do kraju. Tak mi na tym zależy.
Miał narzeczoną, tak. I mieli się pobrać, ale niestety wojna wybuchła. Co się z nią później stało, to nie wiem.
Zupełnie niedawno nauczycielki odkryły kontakt do narzeczonej Mariana Tadeusza Mockiego, Teresy Majewskiej. Okazało się, że wyszła za mąż również za wojskowego, no może nie był to marynarz, ale otwiera się nowa przestrzeń, nowa historia, nawet na książkę, niezwykła historia miłości trudnej, wojennej. Ja mam nadzieję, że nasze panie opiszą tę historię, że dotrą do tych listów. Podobno jest to kopalnia ogromnej wiedzy o Mockskim, to listy jego do narzeczonej i odwrotnie.
Z tych listów coś wynika, że ona tęskniła za tym Mockskim?
Jak najbardziej, proszę pana, tylko my nie mamy dostępu jeszcze do tych listów. Są prowadzone rozmowy z rodziną narzeczonej i miejmy nadzieję, że te listy przynajmniej uda nam się zeskanować.
Wróćmy do losów Mariana Tadeusza Mockskiego. 1 maja 1939 roku marzenie o służbie się spełniło. Podporucznik Mockski został oficerem nawigacyjnym na upragnionym okręcie podwodnym ORP Orzeł.
Jakieś dowiedzieliśmy się, że on sobie wybrał marynarkę wojenną i na okręcie podwodnym, to wszyscy się dziwili w rodzinie, że się nie boi, jaki odważny.
Film i książka jeszcze też jest o Orle. I to jedno i drugie to u nas to było czytane, bośmy wszyscy byli ciekawi, jak to wyglądało w jego życiu, bo właśnie za jego życia tak specjalnie się nie mówiło. To było normalne. Poszedł do marynarki, był dobrym nawigatorem i zginął. Także wie pan, to dopiero potem rozdmuchano, zrobiono z niego wielkiego bohatera, ale na ten temat specjalnie się nie mówiło.
Benon Bujnowski z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie, wśród kilku zrealizowanych programów edukacyjnych, których celem było propagowanie wiedzy o problematyce morskiej, budowanie więzi emocjonalnych mieszkańców Lublina z morzem, zajmował się również historią epopei Orła.
Musiał być naprawdę niebywale zdolnym, można powiedzieć wybitnym marynarzem, jeżeli zakwalifikował się na najnowocześniejszy i najbardziej oblegany przez kandydatów okręt międzywojennej Polski, okręt podwodny Orzeł. To było wyróżnienie dla każdego, nie tylko młodego marynarza, czy dla każdego człowieka. To była taka rycerska nobilitacja.
Pierwszego dnia wojny ORP Orzeł przystąpił do operacji Worek, która polegała na gwiaździstym skupieniu 5 okrętów podwodnych wokół Półwyspu Helckiego. Orzeł patrolował wewnętrzny sektor Zatoki Gdańskiej. Kriegsmarine i Luftwaffe uporczywie go tropiły. Z tego powodu 4 września 1939 roku opuścił Zatokę i skierował się na Gotlandię. Wielokrotnie bombardowany i obrzucany bombami głębinowymi, okręt zmuszony był do wielogodzinnego zanurzenia. Ucierpiała na tym kondycja psychiczna załogi. Zachorował dowódca jednostki, komandor Henryk Kłoczowski, a okręt wymagał wielu napraw. 15 września Orzeł z ciężko chorym dowódcą zawinął do neutralnego Tallina. Władze estońskie zgodziły się na pobyt jednostki w porcie, a dowódcę jednostki odwieziono do szpitala. Niestety, naciski dyplomacji niemieckiej odniosły dramatyczny dla Polaków skutek. Jednostkę internowano, gwałcąc wszelkie prawa międzynarodowe. Orzeł został rozbrojony i pozbawiony urządzeń nawigacyjnych. Polscy marynarze podjęli ryzykowną decyzję o ucieczce Orła. Tak opisywał ją Marian Mockski w liście do przyjaciela Jerzego Hedingera.
Pewnego wieczora zgasło światło w całym porcie i to było naszym natchnieniem w myśli o ucieczce z całym okrętem. Nie mieliśmy już ani map, ani uzbrojenia, prócz 6 torped na dziobie. Wypłynęliśmy zabierając tego chama z centrali i wartownika estońskiego z Molo. Strzelali do nas z karabinów i karabinów maszynowych, poharatali pomost i burtę. Z dział bali się, dopóki byliśmy na redzie między statkami. Dopiero później złapali nas między wyspami w reflektor i zaczęli rąbać z dużych dział z wysp. Ale mieliśmy już 35 metrów i daliśmy nura. Szliśmy na pamięć. Rzucili jeszcze 4 bomby, ale daleko. A rano szukali nas samolotami, ale nie zobaczyli. Wieczorem obliczyłem siatkę Mercatora i ze spisu latarń zrobiłem mapę Bałtyku i sundów, na którą nawigując nanosiliśmy sondę. Na takiej mapie nawigowaliśmy 3 tygodnie. Prowadziłem okręt samodzielnie, to znaczy sam, na pomoście. W dowód uznania dostałem od Grudzińskiego, kapitana okrętu, 2 ostatnie puszki ananasa i pochwałę. Sam, dumny jak paw, musiałem usta otwierać, żeby mnie nie rozdeło, ale mało kiedy w życiu byłem tak szczęśliwy.
14 października 1939 roku polski okręt podwodny dotarł do Anglii.
Czym była zasługa Moxiego? Dlaczego wszedł do takiego pocztu wielkich Lublinian? Opracował plany Bałtyku i Morza Północnego, dzięki czemu doszła do skutku ta wielka ucieczka, śledzona przez cały ówczesny wojujący z Niemcami świat. I to on jest autorem map, które tam w historii map świata zaliczano do pierwszej, najważniejszej dziesiątki.
Niezwykłe kompetencje i odpowiedzialność Mariana Tadeusza Mokrskiego docenił generał Sikorski. 6 listopada odznaczył go Krzyżem Walecznych. Wyremontowany orzeł zaczął pływać na samodzielne patrole. 4 kwietnia 1940 roku zatopił niemiecki statek Rio de Janeiro. Torpedę odpalił prawdopodobnie Mokrski. 3 maja awansowano go do stopnia porucznika marynarki. 23 maja polski okręt wyruszył na swój ostatni patrol w rejonie cieśniny Skagerrak. Pamięta pani, jak się dowiedzieliście, że orzeł zaginął?
Och, to była wtedy naprawdę, wszyscy ryczeli. Cały dom był pełen łez, naprawdę. Bo był taki lubiany w rodzinie bardzo. Taka wola Boża. Rodzina jego mieszkała tutaj w Lublinie. I w czasie okupacji cała rodzina cioci mojej, matki Mariana, wyjechała do Gdyni, bo tam jedna z sióstr wyszła tam za mąż, zabrała rodzinę stąd, z Lublina. Kontakt się urwał.
Matka, te 4 siostry i ta narzeczona, no to bardzo to przeżyli. Ale o takich rzeczach nawet w ten czas się za bardzo nie mówiło, bo to było za bolesne.
Po 56 roku bliźniaczy okręt, podwodny sęp bliźniaczy Orła, był udostępniany do zwiedzania w czasie Święta Morza w czerwcu.
Komandor Stanisław Wielebski, podwodniak, mechanik ORP Sęp.
Stawaliśmy zawsze przy molo w Sopocie i któregoś tam dnia rano przyjechała starsza pani, przedstawiła się, że nazywa się Mokrska, jest matka oficera, który zginął na Orle i chciała zobaczyć, w jakich warunkach on pełnił służbę, jak ten okręt w środku wygląda, żeby po prostu przypomnieć sobie syna. Oprowadziliśmy ją po okręcie, pokazaliśmy kabinę, w której mieszkał, bo to sęp był identyczny jak orzeł. Porozmawiała z nami dosyć długo, podziękowała, w każdym razie wyjechała zadowolona, bo przynajmniej zobaczyła miejsce pracy swojego syna.
No, jego mogiłą jest morze. 8 czerwca, to jest taka symboliczna data 1940 roku, okręt zaginął. Po prostu nie wrócił do bazy. Do dnia dzisiejszego nie są znane powody. Jest grupa poszukiwawcza Orła, która od wielu lat systematycznie zbiera dokumenty, materiały, ale także organizuje wyprawy, które na Morzu Północnym penetrują ten teren i szukają rozwiązania tej dziwnej tajemnicy. To jest grupa, głównie to są emerytowani oficerowie marynarki wojennej.
Odnaleźć Orła Santi za każdym razem, kiedy ta wyprawa jest organizowana, czekam na wynik tej wyprawy z takim utęsknieniem. I w momencie, kiedy organizowaliśmy 100. rocznicę urodzin Mokrskiego, to w tym okresie między innymi była organizowana ta wyprawa w poszukiwaniu Orła również. I taką miałam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy dostanę telefon od nich, że uwaga, znaleźliśmy Orła i oni wtedy do nas przyjeżdżają z tymi informacjami. Panowie oczywiście też z nimi kontakt zadzierzgnęliśmy, przygotowywali tutaj wystawy, dostawałam specjalne od nich zdjęcia z tych wypraw. Niestety nie odwiedzili nas nigdy, ale ja właśnie liczyłam na to, że jak oni już wreszcie tego orła znajdą, to ja ich natychmiast tutaj do szkoły zapraszam i to jest niezwykłe spotkanie takie dla młodzieży i dla nas wszystkich pasjonujące. W momencie, kiedy bardzo zaangażowaliśmy się z okazji setnej rocznicy jego urodzin, to wtedy odkryliśmy wiele nowych obszarów z jego życia, z życia jego rodziny. Trzeba tutaj wymienić ulicę 3 Maja 22. Tu od 1938 roku mieszka matka i siostra Mariana Tadeusza, zaś po wojnie również kuzynki. Kamienica z 1911 roku jest perełką architektury, jest zabytkiem i właśnie na fasadzie tej kamienicy dzięki inicjatywie gimnazjum została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona Mokrskiemu. O rondzie już mówiłam przy zbiegu ulic Zana i Filaretów i ta nazwa została nadana uchwałą Rady Miasta, ale też z inicjatywy gimnazjum nr 11. Ja bym powiedziała, że nasze działania były zakrojone na szeroką skalę. Nawet w Sejmie było wystąpienie poselskie dotyczące porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego.
Jako pierwsze oświadczenie wygłosi pan poseł Lech Sprawka, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie marszałku, Wysoka Izbo. Jedyny życia rejs. Za przyjaciela mieli sztorm i ciemną toń Bałtyku. Poznali twardej służby smak. Od Gdyni do Narwiku. Są to słowa pierwszej strofy hymnu szkolnego gimnazjum nr 11 w Lublinie, które podejmuje wysiłki na rzecz popularyzacji pamięci o poruczniku. W każdą rocznicę nadania imienia obchodzone jest święto szkoły. Elementy marynarskie znajdują się w logo szkoły, a marynarski kołnierz jest częścią galowego stroju uczniowskiego. Szkoła współpracuje z dowództwem Dywizjonu Okrętów Podwodnych wraz z dowództwem współczesnego RP Orzeł. Co roku gimnazjalna morska drużyna z sukcesami bierze udział w organizowanym w Świnoujściu wieloboju morskim o Złotą Kotwicę dowódcy marynarki wojennej w ramach projektu Miasta Okręty. Uczniowie opiekują się grobowcem rodziny Mokrskich. Dzięki kontaktom z rodziną patrona sporządzone zostało drzewo genealogiczne rodu Mokrskich, przedstawione w formie oświadczenia poselskiego tej formy działalności wychowawczej gimnazjum nr 11 w Lublinie jest podziękowaniem dla społeczności szkolnej za kształtowanie tak oczekiwanych, godnych postaw patriotycznych i etyczno-moralnych młodzieży. Jednym ze świadectw.
Przepraszam, gdzie jest główne wejście albo gabinet dyrektora?
Może z nami pan zrobić wywiad.
Bo tu kiedyś było gimnazjum imienia Mokrskiego, Mariana.
Tak, porucznika. Zgadza się.
I tu parę lat temu były takie uroczystości, marynarze przyjeżdżali.
Tak, co roku były takie uroczystości, w naszej szkole odbywały się.
Wtedy byłem u państwa, nagrywałem w trakcie tych uroczystości. No teraz szkoły nie ma.
Teoretycznie zniknęło, ale jeszcze funkcjonuje przez ten rok i kolejny. Czyli dopóki nie wygaśnie gimnazjum. Co będzie dalej, to jeszcze pytać dyrektora.
Chodzi mi o nazwę. Co dalej z tą nazwą?
Podejrzewam, że ona gdzieś tylko w archiwach będzie istniała. Niezbadane są wyroki.
Jeżeli nie będzie możliwe, żeby to imię nosiła szkoła nasza, a sądzę, że to będzie dosyć trudne i to jest bardzo skomplikowana formalnie i prawnie sytuacja, to imię mogłaby przejąć inna szkoła, która by była powoływana czy tworzona. Gdyby tak się stało, to pamiątki i to, co szkoła zgromadziła, prawdopodobnie łącznie z opracowaniami historycznymi przekazalibyśmy do szkoły, która przejęłaby imię. Jeżeli zdarzy się tak, że imię nie będzie przekazane innej szkole, to rozmawialiśmy też o tym, że my spróbujemy to, co udało się zgromadzić, w jakiś sposób zdeponować i zabezpieczyć, być może w części Muzeum Lubelskiego. Natomiast w szkole zostałaby ta część poświęcona temu, że taki patron, taka historia powstała. I na pewno w dalszym ciągu będzie pielęgnowana i zachowana tutaj na miejscu. Chcielibyśmy tą sylwetkę promować. Trochę niezręcznie jest chyba wtedy, kiedy postać jest znana z opracowań w Muzeum Royal Navy, a w Lublinie nie. No dzięki działaniom szkoły imię i nazwisko niełatwe, ale pojawia się.
Powiedzieliśmy, że trudne nazwisko Mokrski, wolimy Dzidek, może być Dzidek również. marynarz Dzidek. Będzie może łatwiej wtedy przekonać wszystkich do Dzidka niż do Mokrskiego. Także na pewno nic się nie skończyło, a życie jest takie nieprzewidywalne, że mamy tu nadzieję, że to na pewno ta historia będzie miała pozytywne zakończenie, a może początek nowy.